Piotr Solecki, cały czas w Radiu Łódź. Przed chwilką oglądałam przepiękny portret Kazimierza Wielkiego, inspirowany pewnym muralem. I to jest obraz pana uczennicy, panie Piotrze, tak?
Dokładnie, naszej wyjątkowej artystki z czwartego liceum, Ania Ulatowska, która tworzy po prostu arcydzieła. Nie tylko jest Kazimierz, bo już jest, muszę przyznać, i Saladyn, i Baldwin IV, ale akurat z okazji konkursu udało mi się namówić, mimo że jest obecną maturzystką, czyli zbliża się czas egzaminów, zgodziła się poświęcić ferie, a to nie jest prosta sprawa, żeby taki obraz przygotować. Poza tym ona zawsze wkłada gdzieś tam swoją cząstkę i to widać w tej pracach, są znakomite.
No, nie widziałam ich na żywo, tylko fotografie, ale na fotografiach wyglądają bardzo pięknie. Zacytuję może Jana Długosza. Dnia 30 kwietnia, jesteśmy w roku 1310. Dnia 30 kwietnia w miasteczku zwanym Kowale w ziemi kujawskiej księżna Jadwiga, żona Władysława Łokietka, powiła syna Kazimierza, którego urodzenie i kolebkę osądziłem za godne osobnej wzmianki, aby ją przesłać potomnym czasom. On bowiem zniósłszy panujące w Polsce nadużycia, obdarzył nas porządnym zbiorem ustaw, a przez swoje światło i roztropność, którą już od młodości się odznaczał, podniósł do stanu błogiej i kwitnącej pomyślności. Za jego także staraniem, przemysłem i nakładem Królestwo Polskie zabudowało się murami ozdobnie i wspaniale. No tu taki troszkę pean na cześć Kazimierza Wielkiego, który rozliczne wady posiadał i o nich za chwilę, ale on naprawdę ma duże zasługi dla Polski.
Tak, i nie rozumiem trochę, dlaczego znajduje się na banknocie 50-złotowym zamiast na tym 200 albo 500-złotowym. Być może jeszcze na to przyjdzie czas. Ale faktycznie to jest władca wyróżniający się z dynastii Piastów. Widać, mamy szczęście do końcówki tej dynastii, bo przypominam, że na nim się już kończy. Niestety nie mamy już kontynuatora, żadnego Bolesława, Władysława albo kogoś innego z dynastii Piastów. Kazimierz Wielki, bez wątpienia kontynuator polityki swojego ojca, a jednocześnie człowiek wychodzący poza te ramy, no nie tylko wzrostem, tak, bo przerósł swojego ojca, ale również myślę, że przerósł go
politycznie,
tak. Stał się genialnym dyplomatą, stał się twórcą państwa polskiego, które z pozycji, powiedzmy, za czasów Łokietka, takiego trzeciorzędnego państwa, powiedzmy, byliśmy tę trzecią ligę europejską, wchodzimy do ligi drugiej z nastawieniem na wejście do ligi pierwszej, czyli możliwością, że tak powiem, awansu, po sportowemu bym to porównał. I do tej pierwszej ligi wchodzimy gdzieś mniej więcej w czasie dynastii Jagiellonów. Stajemy się już takim prawowitą częścią tej Europy Wschodniej, w ogóle Europy Środkowej. Natomiast no, bez wątpienia, bez Kazimierza Wielkiego, bez jego kwestii, znaczy działań na polu zarówno prawodawstwa, czyli statuty, moneta, do tego jeszcze no, cała dyplomacja, tak? Bo to był bardzo trudny czas. To nie jest tak, że Łokietek zostawił Kazimierzowi państwo w znakomitej formie. To było państwo rozwijające się, ale zagrożeń było multum i trzeba było szukać sojuszników, trzeba było szukać rozwiązań dyplomatycznych, bo się okazuje, że no, w wojnie przeciwko Czechom i Krzyżakom za dużych szans nie mamy. Zresztą o tym już się przekonał Łokietek, mimo że odniósł słynne zwycięstwo pod Płowcami. 1331, 27 września, taka słynna bitwa, zresztą, które miejsce to odwiedziłem tuż przed konkursem, pisałem to moim uczniom, co też tak dodaje trochę energii, jak pamiętam, że w niedzielę pojechałem specjalnie odwiedzić Płowce i wysłałem im zdjęcie, o, widzicie, jestem tam, gdzie są Płowce, teraz wy musicie działać dalej i to też myślę, że napędza, a z drugiej strony mnie też to bardzo ciekawi, nigdy nie byłem w tej miejscowości, aż wstyd trochę, no ale no nie zawsze jest na wszystko, na takie rzeczy czas. Natomiast wracając, Kazimierz tak, jak najbardziej wielki, przez duże W. Takich władców w historii Polski, w tej naszych w historii władców Polski było niewielu. Na trudne czasy idealny, bym powiedział niezbędny, więc na każdym polu się wykazał. Jest to takie słynne powiedzenie profesora Wyrozumskiego, że jeden król, jedna moneta, jedno prawo. I to jest jakby takie podsumowanie jego rządów, tak? I tutaj to powiedzenie, że zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. Czyli fortyfikowanie miast, tworzenie w ogóle zamków.
W ogóle lokacje miast
i wsi. Kolejna kwestia, czyli zachęcanie osadników, rozwój, urbanizacja. Plus takim ciekawym aspektem jest to, że w Europie wtedy panuje czarna śmierć, a do Polski ona nie dociera. To trochę tak jakby los w końcu nam zaczął sprzyjać. Europa jest w okresie upadku, a my jesteśmy w okresie rozwoju. No i ten czas rozwoju wykorzystał Kazimierz Wielki znakomicie, mimo że miał na północy wielkiego przeciwnika Zakon i na południu kolejnego Jana Luksemburskiego, który zresztą mu proponował pojedynek. Jan Luksemburski chciał przejąć nasz tron i zaproponował Kazimierzowi taki fair układ, spotkamy się, zawalczymy. A co ciekawe, Jan Luksemburski miał problem z oczami, już był półślepy, można powiedzieć, że w ogóle już prawie był ślepy. Tylko niestety w pojedynku Kazimierz nie miałby i tak z nim szans. A kolejną ciekawostką jest to, że sam Jan Luksemburski ginie w bitwie, bo został przywiązany do koni swoich towarzyszy i w wojnie stuletniej wziął udział, no bo każdy rycerz musi się wykazać w boju. No i tak zginął szermierz Jan Luksemburski. Natomiast z korony polskiej zrezygnował właśnie dzięki staraniom Kazimierza. Przekupił go Kazimierz odpowiednią kwotą pieniędzy.
No, zawsze wiedział, co zrobić. Czy przekupić, czy zawalczyć, czy postarać się o wpływy, o przyjaciół.
Tak, tak. Tutaj w każdym polu się pojawiał właśnie z różnymi pomysłami. Też otaczał się odpowiednimi ludźmi, bardzo przebiegłymi. No i myślę, że nie prowadził głupich wojen, znaczy wojen wyniszczających, takich, które by spowodowały, że umiera Kazimierz i nagle państwo jest w wielkim kłopocie. Bo jak porównamy na przykład Chrobrego, który prowadził wielkie wojny, wspaniałe zresztą, lubimy czasy Chrobrego, tylko potem Chrobry umiera i Mieszko II nagle się okazuje, że ma strasznie trudną sytuację, tak? Tatusia nie ma, państwo jest zagrożone z różnych stron i niestety zaczyna się to wszystko kurczyć. A Kazimierz zostawił państwo, które właśnie jest solidne i które może pęcznieć. Porównałbym to trochę tak, jak dał drożdże dobry zaczyn i potem to państwo może pęcznieć do większych rozmiarów jeszcze.
Mamy ładny opis Jana Długosza też, jak wyglądał, bo nie zawsze wiemy dokładnie, bo portrety na przykład Kazimierza Wielkiego są rozmaite, więc tak rysów nie poznamy, ale ogólnie Długosz go opisał.
Tak jest, że był wysokiego wzrostu, otyły, poważnego lica, włosów gęstych i kędzierzawych, brody długiej, mówił głośno, acz nieco zająkliwie, skłonny do biesiad, miłostek i innych rozkoszy, życzliwy ojczyźnie, dla poddanych wyrozumiały, staranny o pomnażanie dobra i chwały swego kraju.
Wszystko pięknie, ale te miłostki, no to już w którymś momencie na tym polu się rozszalał. No tak, bo znamy też również z filmów, wiemy o jego rozwiązłości i w którymś momencie wysłano do niego biskupa, żeby go przywołał do porządku.
Tak.
A tymczasem, nie biskupa, a księdza Baryczkę, księdza Marcina Baryczkę, który wystąpił, no i rozeźlony król, rozeźlony jego przemową, kazał go pojmać i utopić. No i potem musiał się kajać, tak? Musiał...
Ale mamy też inną historię, tu muszę pani...
Pokutować.
Sytuacji, kiedy on jeszcze nie był królem. Ta słynna historia z wyprawy do swojej siostry na Węgry. Kiedy to spodobała mu się pewna Klara z rodu Zachów. No i postanowił ją posiąść. Niestety to mu się udało. I potem ojciec Klary, kiedy Kazimierz już wyjechał, chciał się zemścić. No i rzucił się na Karola Roberta, jego żonę, zresztą łokietkównę. I ona go chroniła własnym ciałem, tracąc 4 palce. Natomiast no, Kazimierz na tym, jego wizerunek trochę na tym stracił, no bo niezła afera na tych Węgrzech. Do tego jeszcze, że tak powiem, doszła sytuacja taka, że pod Płowcami ojciec go wycofał, bojąc się, że jeżeli on zginie, jedyny jego syn, to nie będzie komu rządzić. Więc początek jego rządów to był taki, że patrzą na niego, oto ten aferzysta z Węgier, oto ten uciekinier z Podpłowców. Musiał się trochę, że tak powiem, nastarać, żeby zyskać, a faktycznie kochliwy był.
I to... No i Jan Długosz pisał, wspomniany król, jak to jest rzeczą naturalną i niemal pospolitą u ludzi cieszących się powodzeniem, gdy pomyślny obrót spraw odebrał mu prawość i skromność, którymi się dawniej odznaczał, popada w zgubną rozpustę i popędliwość. Niepomny bowiem uczciwości małżeńskiej prowadził rozwiązłe życie, gardząc i za nic mając swoją żonę królową Adelaidę, kobietę urodziwą i zacną. To nie tak, że brzydka była królowa Adelaida, tylko po prostu królowi Kazimierzowi było wciąż mało. Miał taki, zdaje się, wielki apetyt na życie, bo na jedzenie też.
Tak, bo pierwsza żona była Aldona, to była Litwinka, potem mieliśmy tą właśnie Adelaidę, Krystyna, Jadwiga, a po drodze jeszcze były inne, ta słynna Esterka, tak, Żydówka, która zyskała przychylność Kazimierza Wielkiego. No, niewątpliwie był to człowiek, który potrzebował nie tylko rządzić państwem, nie tylko polować, bo niestety jego historia zakończyła się polowaniem, tak? Przystąpił do polowania, jego koń się spłoszył, złamał nogę i potem lekarze, niestety jak to lekarze, jak słuchał kilku naraz, to potem zaczęli, że tak powiem, wymyślać różne metody, a on też się trochę nie słuchał, bo zaczął i obficie jeść, i poszedł do łaźni, i nagle się wdało zapalenie płuc, które niestety wykończyło naszego ostatniego piasta, więc gdybyś się do końca też słuchał tych swoich odpowiednich lekarzy, to może tych właściwych lekarzy, to i nie byłby zbyt łakomy i zbyt taki właśnie,
co nie ja.
No tak, no w sumie też, to prawda.
60 lat pożył, czyli krócej niż jego ojciec, tak. Natomiast przed śmiercią, co trzeba podkreślić, bo to jedna z jego największych zasług, otóż ufundował Akademię Krakowską 12 maja roku 1364. Ja, ten język dawny jest piękny, ja znowu przytoczę to rozporządzenie królewskie. Jak to się nazywało? Królewska? Rozkaz.
Rozkaz, anons, tak, królewski.
Pragnąc gorąco, jako obowiązani jesteśmy, aby rzecz każda pożyteczna i wszelkie powodzenie rodzaju ludzkiego wzmagało się w przekonaniu, że się to duchownym i poddanym naszego państwa przyda, w mieście naszym Krakowie postanowiliśmy miejsce wyznaczyć, gdzie by studium powszechne we wszelkiej nauce dozwolonej się rozwijało. To jest jedno zdanie. Takie duchaśne były zdania. I niech będzie perłą wiedzy przemożnej, aby wydawało ludzkości dojrzałością rady znamienitych, cnót ozdobą jaśniejących, różnej wiedzy kierunków pełnych. Niech będzie tam nauki źródło dobroczynne, z którego czerpać będą mogli wszyscy pragnący się oświecić naukowo.
I
pięknie to brzmi.
Jak zaklęcie, żeby w tym miejscu powstało coś pięknego. Oczywiście chodziło o kadrę urzędniczą, tak? Staramy się wytworzyć grupę, która będzie mogła potem tym państwem zarządzać. No i dołączamy do elitarnych państw, tak? W Europie Środkowej takim pierwszym uniwersytetem był Uniwersytet Praski. Natomiast no, Kazimierz tutaj pokazał, że Polska jest nie gorsza tutaj od państw zachodnich i państw Europy Środkowej i tworzy 1364 właśnie Akademię Krakowską po to, żeby wytworzyć właśnie elity, które potem będą zarządzały jego zjednoczonym, coraz bardziej okrzepłym państwem, które no, zyskiwało nowe szlaki handlowe, zyskiwało nowe miasta, zyskiwało ufortyfikowane miasta, które miało bezpieczne granice. No można powiedzieć, przydałby się kolejny władca, który by to przejął taki w miarę logiczny, no ale co, nie ma co mówić. Za chwilę jest Ludwik Węgierski, ale jest Jadwiga, więc to nawet bez dwóch zdań. Znakomita kontynuatorka dzieła Kazimierza Wielkiego, a potem jest jej kolega, w sumie król, no bo oni oboje byli królami, Władysław Jagiełło i kontynuacja tej Wielkiej Polski, no, czyli pierwsza liga państw europejskich. Więc no, ale wszystko zaczęło się od małego Łokietka, potem kontynuował Kazimierz Wielki, więc tym dwóm zawdzięczamy bardzo dużo. To na pewno oni kończą rozbicie dzielnicowe, a jednocześnie wprowadzają Polskę na te odpowiednie tory. Tory ku Polsce nowoczesnej, ku Polsce właśnie rozwiniętej.
Właśnie chciałam użyć tego słowa, że jak na owe czasy to był nowoczesny kraj.
Tak jest. Mhm. Z własną monetą, przypominam, tuż przed śmiercią powstał grosz krakowski. To też bardzo świadczy dobrze o naszym królu. No i oczywiście mówię, rozwój osadnictwa, rozwój handlu. Polska stała dobrobytem. A przecież o to chodzi w tamtym czasie i no, mogliśmy tylko czekać na dalszy rozwój wypadku.
Podoba mi się, jak pan tak mówi, kolega król, żył krócej niż tato. No bo właśnie, to też sprawia, że pewnie pana uczniowie spotykają się z innym opowiadaniem o historii.
No tak, staram się jakby trochę używać innego języka, a jednocześnie no trochę i takim różnymi sposobami czarować tą historią, a ona jest bardzo łatwa w tym, żeby ich magicznie potraktować, więc.
Piotr Solecki jeszcze zostaje w studiu Radia Łódź.